Do trzęsienia ziemi. Ci, którzy wyszli cało lub z lekkimi obrażeniami z jednej z największych katastrof kolejowych w historii tego kraju, mówili o wygraniu losu na loterii. W niedzielnej katastrofie zginęło co najmniej 39 osób, a ponad 100 zostało rannych. Rząd w Madrycie ogłosił 3-dniową żałobę narodową. 47-letni narciarz został ciężko ranny w wypadku na stoku narciarskim Jaworzyny Krynickiej. Nieprzytomny mężczyzna trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownicy GOPR-u znaleźli go obok armatki do naśnieżania na głównej trasie zjazdowej ośrodka. Śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do zderzenia z urządzeniem. Rada Pokoju Donalda Trumpa podważa rolę ONZ w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych, zauważa agencja AFP. W preambule dokumentu założycielskiego prezydent Trump podkreślił, że istniejące instytucje zbyt często zawodziły w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych, co według AFP jest jednoznaczną aluzją do ONZ. Zgodnie z treścią dokumentu, Rada jest organizacją międzynarodową, której celem jest promowanie stabilności, przywrócenie wiarygodnego i legalnego sprawowania rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju w regionach dotkniętych konfliktami lub zagrożonych konfliktami. Dodam, że prezydent Trump do Rady Pokoju zaprosił Aleksandra Łukaszenkę, Władimira Putina i Viktora Orbana. Jutro będzie trochę cieplej niż dziś, na termometrach od minus 7 do minus 5 na wschodzie, około zera będzie w centrum, do 4, a nawet 6 na południowym zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny, Maciej Kluczka. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 19 dzień stycznia. Naszym pierwszym gościem jest Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim.
Za godzinę zbiera się Rada Krajowa Partii. Czy tym razem uda się podjąć decyzję, co dalej z wyborami na szefa partii? Mówię tym razem, bo w piątek, mimo wielogodzinnej dyskusji, nie udało się Państwu podjąć decyzji.
Znaczy dokładnie to mam nadzieję, że uda się przeprowadzić wszystkie punkty porządku obrad, które były zaplanowane na tą Radę Krajową. Było zdaje się ich 11, 6 czy 7 z nich zostało przeprocedowane w piątek. W związku z tym, że była dosyć późna godzina, osoba, która prowadziła, zadecydowała.
Czyli Szymon Hołownia?
No formalnie była to pani Agnieszka Buczyńska, która ogłosiła przerwę do dzisiaj, do godziny 18. Z uwagą będę się przysłuchiwał dalszym obradom Rady Krajowej, jako że nie jestem jej członkiem, więc można powiedzieć, że mam ten komfort, że nie muszę podejmować decyzji, natomiast z uwagą będę czekał na podjęte decyzje.
Według pana, jakie w partii, może też w Radzie Krajowej, mimo że pan nie jest jej członkiem, to pewnie ma pan kontakty z politykami, którzy tam zasiadają w tym gremium partyjnym. Jakie przeważa stanowisko? Powtórzenie drugiej tury wyborów czy całych wyborów? Jaką opcję państwo wybiorą?
Znaczy tutaj na pewno członkowie Rady Krajowej będą kierowali się przede wszystkim obowiązującym statutem, regulaminem i tymi normami wynikającymi z takich przyjętych zasad prawnych co do tego, czy są przesłanki do tego, aby przeprowadzać ponownie całe wybory, czy nie. Czyli to jest oczywiście kwestia rozpatrzenia protestów wyborczych, które zostały złożone. One dotyczyły przede wszystkim kwestii, że niektóre z osób miały wątpliwości co do tego, czy słusznie zostały pozbawione prawa głosowania w związku z zaległościami w opłacaniu składek.
Ale przy pierwszej turze tych protestów było na tyle mało, że według państwa nie wpłynęły na wynik wyborów, tych pierwszej tury.
Taka była decyzja Krajowej Komisji Wyborczej, natomiast protesty powinny być rozpatrzone zgodnie ze statutem przez Radę Krajową. I tutaj właśnie jest ta kwestia
to
konieczna do wyjaśnienia.
Radą, tak?
Poza tym myślę, że też przed podjęciem ostatecznej decyzji przez Radę Krajową co do sposobu ewentualnego przeprowadzenia tylko drugiej tury, czy też ewentualnie całych wyborów, musi być znana odpowiedź na pytanie, w jaki sposób te wybory możemy bezpiecznie przeprowadzić. Zakładam, że członkowie Rady Krajowej mogą chcieć przeprowadzić je w trybie online, żeby wszyscy mogli oddać swój głos bez większego problemu. Natomiast musimy mieć bezpieczne narzędzie, żeby to przeprowadzić, ponieważ jak wiemy w drugiej turze mieliśmy ingerencje ze strony osób trzecich, które spowodowały, że ta druga tura musiała być unieważniona przez naszą komisję wyborczą.
Okej, ale ja też słyszałem wypowiedzi przez weekend polityków Polski 2050, którzy oczywiście zważali uwagę, tak jak pan, na protesty wyborcze, ale też mówili po prostu, pierwsza tura została zakończona, przyjęliśmy wyniki, przeszliśmy do drugiej tury, w której znalazły się dwie kandydatki, więc teraz proces wyborczy zawsze jest procesem newralgicznym, trudnym, wywołującym emocje, więc już dokończmy drugą turę. I słyszałem, że jednak większość jest za tym, za tą opcją i chyba po dzisiejszym liście, wpisie Szymona Hołowni, także Szymon Hołownia. Czy dobrze rozumiem ten wpis? Ja tylko powiem, że kilka godzin temu Szymon Hołownia napisał: przekazałem dziś członkom Rady Krajowej w serdecznej wiadomości, że decyzje kandydatek walczących o fotel przewodniczącej skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii. Cóż to dokładnie oznacza, panie pośle?
To znaczy, to nie jest to nic innego, aniżeli to, co pan przeczytał. Ja niestety nie zapoznałem się z tym listem Szymona Hołowni, dlatego że jak pan sam zaznaczył, tak jak pan zaznaczył, on został, tak, ale on ten jakby, to jest wpis, ale mówi o przekazaniu członkom Rady Krajowej jeszcze innego listu. Ponieważ ja nie jestem członkiem Rady Krajowej, to nie miałem możliwości się z nim zapoznać.
Dobrze, ale co mogą oznaczać, cóż poeta miał na myśli pan marszałek, pisząc, że chcę oddać w ręce obu kandydatek, obu pań, pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii. Mają zostać współprzewodniczącymi, jak to z kolei w swoim liście proponowała pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Obie mają współrządzić.
To znaczy, w tej chwili decyzja jest w rękach Rady Krajowej, co się będzie działo dalej, a nie w rękach kandydatek. Aha. I myślę, że to, co ja mogę się spodziewać, co może mieć duże poparcie, no to jest kwestia, to co pan redaktor zresztą sam zaznaczył, chęci jak najszybszego zakończenia procesu wyborczego, czyli może Rada Krajowa zmierzać do przeprowadzenia tylko drugiej tury wyborów i dokończenie tego procesu w ten sposób, dlatego że wszystkie inne rozwiązania wymagają tego, aby podejmować dalsze czynności i to będzie wydłużone w czasie, dlatego że chęć utworzenia zasady współprzewodniczących wymaga zmiany statutu. To z kolei wymaga zwołania zjazdu krajowego.
Czyli pomysł,
i tak dalej, i
pomysł
tak dalej.
Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
I też nie wiadomo, jak się zakończy.
Byłby
jest
dłuższy
na pewno
do realizacji.
Wart rozważenia i może być rozważany, natomiast jest na pewno trudniejszy do realizacji.
I nawet nie chodzi tylko o trudność do realizacji, jeśli chodzi o wybory, ale chyba, ja mam przynajmniej takie zdanie, że takie współrządzenie no nie sprawdza się. Było tak w Lewicy, takie dwugłowe współrządzenie Czarzastego i Biedronia. Teraz decydowała partia, że jednak musi być jeden lider, no bo jednak też wyborcy chcą wiedzieć, kto dokładnie rządzi, chcą mieć jedno nazwisko. Tu w ogóle to są pani minister z podwójnymi nazwiskami, więc sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, więc nie wiem, czy to po prostu byłoby jasne dla wyborców Polski 2050, wyborców całej koalicji, że dwie kandydatki, które miały jednak inne wizje partii, teraz nagle będą współrządzić, ale jak się podzielą władzą?
Znaczy, przyznam się, że nikt najbardziej kojarzy się takie współrządzenie z czasem starożytnego Rzymu, gdzie w sytuacji zagrożenia władza była oddawana w ręce triumviratu. Dzisiaj faktycznie było to domeną, czy jest, lewicy, bo także zdaje się w partii Razem tak. Taka formuła występuje. No też dobrze. Chyba nie jestem zwolennikiem. Zawsze, jeżeli jest jednak określony lider, to wiadomo, kto za co odpowiada,
jest klarowna,
zarówno jeśli chodzi o sukcesy, jak i porażki.
A ten wpis, jeszcze wracając do Szymona Hołowni, myśli pan, oznacza, że wicemarszałek, jeszcze cały czas szef partii, wycofuje się jednak z kierowania partią, nie będzie też się ubiegać, bo też był taki pomysł o objęcie funkcji przewodniczącego honorowego. Jak pan to czyta, jeśli chodzi o przyszłość partyjną Szymona Hołowni?
Znaczy, myślę, że też patrzy cały czas na to, jak zmienia się sytuacja i myślę, że zapewne też szuka najlepszego rozwiązania dla całego ugrupowania.
A
natomiast
może i
no musimy też brać pod uwagę, przynajmniej ja jestem za tym, że przede wszystkim musimy brać pod uwagę obowiązujący statut i miejsce, w którym się znajdujemy, czyli w toku trwającego procesu wyborczego,
no właśnie,
bo który rozumiem... kosztował nas oczywiście sporo zaangażowania i emocji i może też i z tego względu nie warto jest go już dalej wydłużać, chociaż jest to oczywiście też sposób na obecność naszego ugrupowania w mediach, ale wolimy tą przestrzeń zajmować raczej dyskusją merytoryczną o projektach ustaw, nad którymi pracujemy.
To już kończąc ten wątek wyborów samych, chociaż jeszcze o sytuacji w partii zaraz porozmawiamy, ale rozumiem, żeby uściślić, w statucie partii obecnie nie ma takiej możliwości, żeby było dwóch współprzewodniczących i żeby był przewodniczący honorowy. Gdybyście chcieli państwo stworzyć taką sytuację, to trzeba by było zmieniać statut, więc to jest troszeczkę dłuższa historia.
Tak, to się zgadza, natomiast oczywiście musimy też brać pod uwagę, bo o tym także była dyskusja, że jeżeli będzie inny przewodniczący niż Szymon Hołownia, może być kwestia zmiany nazwy, o czym rozmawialiśmy też swego czasu i też zawsze przypominamy, że to nie było jakby wielka chęć ze strony Szymona Hołowni ujęcia swojego imienia i nazwiska w nazwie, tylko że po prostu inny podmiot złośliwie zarejestrował przed złożeniem wniosku przez nasze ugrupowanie nazwę partii Polska 2050 i z tego względu musiał być dodany
taka,
wyróżnik.
Panie pośle, klamra kompozycyjna, problemy przy rejestracji partii, teraz problemy przy wyborze nowego przewodniczącego, przewodniczącej. Tak z lotu ptaka patrząc na tę sytuację, panie pośle, czy nie obawia się pan, że wybory, które miały was wzmocnić, pokazać właśnie też w mediach, sfokusować uwagę opinii, ostatecznie sprawią, że wyjdziecie z tych wyborów strasznie pokiereszowani, obolali?
Ja myślę, że co nas nie zabije, to nas wzmocni.
A nie zabije?
I w tej wersji się utrzymamy. Myślę, że nie.
Okej.
Okay. Już faktem jest, że od kiedy pamiętam, to jesteśmy składani do grobu, ale za każdym razem okazuje się, że pogłoski o naszej śmierci były zdecydowanie przesadzone.
Że jeszcze nie pukacie od wewnątrz, tak? Od politycznej trumny. No dobrze, ale panie pośle, te wybory pokazały, że są duże emocje i pytanie, czy ktokolwiek wygra, to i tak będzie mieć partię strasznie podzieloną. Bo było oczywiście oskarżenie wobec pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że w SIM-ach, tych społecznych inicjatywach mieszkaniowych, obsadza swoich ludzi. Pani minister
to
tłumaczyła.
To była
no właśnie, ale też ostatnio i do mnie dotarły, ale też do dziennikarzy Onetu czy Polityki Insight informacje, że z kolei pani wiceminister pracy z ramienia Polski 2050 Katarzyna Nowakowska tuż przed wyborami, dzień przed wyborami 9 stycznia do jednej z działaczek partyjnych z terenu wysłała pytanie, czy ma uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. Według części posłów, posłanek Polski 2050 to była wprost zachęta do głosowania na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, bo pani minister jest z zespołu pani Pełczyńskiej-Nałęcz. Ja rozmawiałem z tą drugą stroną. Druga strona twierdzi, że to w ogóle nie miało związku, no ale rozgoryczenie i nerwowość w tej sprawie w partii jest duża. Pan zna tę historię?
Tutaj konkretnej historii nie znam, natomiast myślę, że ta kwestia jest zdecydowanie przesadzona i nic... Coś takiego, co jest często nazywane korupcją polityczną, naprawdę u nas nie ma miejsca.
A rozumie pan to napięcie między Szymonem Hołownią a Ryszardem Petru? Bo przyznam, że mnie zdziwiło, gdy Szymon Hołownia rozmawiał z dziennikarzami, ja też tam byłem w Sejmie w ubiegłym tygodniu, gdy byliśmy dzień po tym fiasku głosowania drugiej tury. I wyrażał się tak, jakbym już widział, znaczy tak to odczytałem, że Szymon Hołownia widził, że Ryszarda Petru poza Polską 2050. Oskarżył go o kampanię w niedobrym stylu, w nie fair kampanię. Pan też tak patrzy na Ryszarda Petru. Skąd ta animozja między panami?
To jest zdecydowanie dwie silne osobowości, samce alfa, można powiedzieć. Natomiast... jednocześnie proszę też zwrócić uwagę, jak często Szymon Hołownia powtarzał, że znajdzie się miejsce dla wszystkich w Polsce 2050. I tak samo Ryszard Petru jest członkiem, jest posłem, członkiem Klubu Parlamentarnego Polski 2050,
pan,
przewodniczącym
tak
Komisji Deregulacyjnej. Tak, myślę, że tak zostanie. Okay.
Na koniec, krótkie pytanie, takie kartka z kalendarza, zajrzyjmy, bo niedawno minęły 2 lata od powołania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, której pan jest członkiem, wiceszefem, najdłużej pracująca komisja z tych śledczych z tej kadencji parlamentu. Kiedy ona może zakończyć pracę według pana?
Ona by już dawno zakończyła pracę, gdyby nie to, że mieliśmy problemy z obstrukcją ze strony osób powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością, które nie przychodziły na wezwania komisji. Konieczne było wyznaczanie kolejnych terminów, kierowanie kolejnych wezwań, kierowanie wniosków do sądów o ukaranie.
Od Zbigniewa Ziobry w końcu udało się odebrać
także
zeznanie.
I o doprowadzenie... Słucham?
Od Zbigniewa Ziobry w końcu udało się odebrać zeznanie. Był taki jeden dzień.
Tak, Zbigniew Ziobro, ale to się skończyło, też przypomnę, tym, że było konieczne doprowadzenie przez policję. Dopiero wówczas Zbigniew Ziobro złożył ślubowanie i złożył zeznanie.
Króciutko, panie pośle, ile jeszcze posiedzeń macie przed sobą, ile przesłuchań? Kiedy to się może skończyć raportem?
Mam nadzieję, że... Znaczy, no nie chciałbym mówić wiążącej daty i później być rozliczany.
Ale nie wiem, połowa tego roku, koniec tego roku?
Tak, tak. Myślę, że połowa 26 roku to już jest taki termin, gdzie uda nam się przygotować raport i przedstawić. A jeżeli nawet uda się zrobić to jeszcze szybciej, to także będziemy do tego dążyć. Nam naprawdę nie zależy na przeciąganiu tej sprawy. Natomiast rolą komisji było nie tylko wyjaśnienie zakupu i stosowania systemu Pegasus i nieprawidłowości z tym związanych, ale także staramy się w raporcie pokazać zalecenia na przyszłość, czyli co należy ewentualnie zmienić w ustawach o służbach, jeśli chodzi o nadzór nad służbami, nadzór ze strony sądów, ale także i jeśli
raportu.
Chodzi o pracę komisji śledczych w przyszłości, bo także widzimy te problemy, które wynikły na przykładzie naszej komisji śledczej.
Sławomir Ćwik, Polska 2050. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę.
Dziękuję bardzo.
Informacje. Po nich sędzia Bartłomiej Przymusiński.
Autopromocja.
Business English bez zbędnych frazesów? Zapomnij o oklepanych zwrotach i sztucznych formułkach.
English Biz.
To podcast o angielskim, który brzmi naturalnie i przekonująco w międzynarodowym środowisku biznesu. English Biz to angielski, który otwiera drzwi.
English Biz.
Każdy poniedziałek po godzinie 17 w aplikacji TOK FM. Zaprasza Olga Pietrykiewicz.
Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD już trwa. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Fiu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż?
Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert.
Bo w Media Expert taniej masz.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Najpierw musimy ustalić, jak w bezpieczny sposób przeprowadzić wybory w Polsce 2050 i jakiego będziemy używać narzędzia w tym celu, mówił Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa w wyborach. Tak mówił o wyborach w Polsce 2050. Dziś o godzinie 18 mają zostać wznowione, przerwane w piątek w nocy, obrady Rady Krajowej Partii. Rada ma zdecydować, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych wyborów na przewodniczącego ugrupowania, czy jednak rozpisać wybory od nowa. Kancelaria Prezydenta potwierdza doniesienia Onetu. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju. Zaproszony jest też Aleksandr Łukaszenka, Władimir Putin i premier Viktor Orban, a według agencji AFP otrzymało je też około 60 krajów, w tym m.in. Egipt, Turcja i Kanada. Na obecnym etapie z pozytywną odpowiedzią na zaproszenie do Rady wstrzymuje się Francja. Rada Pokoju ma przede wszystkim nadzorować realizację planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy. 5 osób, w tym najciężej dziecko, zostało rannych po groźnym wypadku na Pradze. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się 2 samochody. Jeden wpadł na przejście dla pieszych i uderzył w grupę ludzi. W okolicy są potężne utrudnienia w ruchu. Wszystkie linie autobusowe mające przystanki w tym rejonie zostały skierowane na objazdy. Do stolicy najprawdopodobniej wrócą namioty, w których można się będzie ogrzać, a to w związku z prognozami o silnym mrozie. Specjalne namioty mają pojawić się, gdy temperatura w najcieplejszym momencie dnia spadnie poniżej minus 10 stopni. Na razie miasto otwiera nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności. Wczoraj w Ursusie z najprawdopodobniej z powodu wychłodzenia zmarły 2 osoby. Małżeństwo zostało znalezione w domu, w którym odcięto media. Jak się okazuje, starsi ludzie znani byli pracownikom ośrodka pomocy społecznej, mówi Aldona Machnowska Góra, wiceprezydentka Warszawy.
Ta rodzina była widoczna dla OPS-u i wielokrotnie była tam im pomoc przekazywana, natomiast w ostatnim czasie oni z tej pomocy już absolutnie nie chcieli skorzystać.
Nowe miejsce dla osób potrzebujących jest na Stawki. To na razie tylko świetlica, ale ma być też punkt medyczny. W stolicy według szacunków jest około 1800 osób w kryzysie bezdomności. Za chwilę prognoza pogody. Jutro trochę się ociepli, a na dobre temperatury będą się zwiększać od piątku i wtedy zacznie padać śnieg. Jutro na termometrach od minus 7 do minus 5 na wschodzie, około 0 w centrum, do 4-6 na południowym zachodzie. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Dobrej jakości powietrze jest teraz tylko w Lubuskiem, na krańcach województwa śląskiego i na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze wszędzie normy pyłów są przekroczone. Nawet na zwykle czystym Pomorzu. Najgorzej jest w okolicach największych miast, w Mazowieckiem, Kujawsko-Pomorskiem, Małopolskiem, w Łódzkiem, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. W niektórych miejscach tych regionów powietrze jest fatalne.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Naszym gościem jest teraz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, sędzia Bartłomiej Przymusiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie sędzio, w czwartek sędzia Łukasz Biliński, który jako pierwszy w Polsce uniewinniał uczestników protestów za rządów PiS, ale to tylko jedna z głośnych spraw, którą się zajmował, za co został w czasach rządów PiS-u właśnie arbitralnie przeniesiony do innego wydziału, wygrał właśnie w czwartek w Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawę przeciwko Polsce. Uznano, że to jest naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ta decyzja o przeniesieniu. Jak pan odbiera ten wyrok? Bo to oczywiście nie pierwsza tego rodzaju historia. Innego rodzaju też mieliśmy takie przypadki, jak przynajmniej na przykład wyrównanie pensji sędziego Igora Tulei. No ale teraz ta jest najświeższa, no i też bardzo jednoznaczna, jeśli chodzi o wyrok ETPC.
Tak, jest to kolejna sprawa przed sądem w Strasburgu, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, potwierdzająca, że w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości dochodziło do prześladowania politycznego sędziów i do wykorzystywania różnego rodzaju narzędzi prawnych w tym celu, żeby czy to sterować tym, jak sędziowie orzekają, czy też właśnie dokonywać wobec nich represji za to, jakie orzeczenia wydają, bo przecież były wcześniej sprawy Tuleja przeciwko Polsce, Żurek przeciwko Polsce, no to też pewnie nasi słuchacze, jak słyszą, że była to sprawa przeciwko Polsce, to...
Tak, źle to brzmi.
To źle to brzmi, ale myślę, że czas, żebyśmy sobie uświadomili, że te sprawy tak naprawdę były w interesie Polski, bo myślę, że w interesie wszystkich obywateli naszego kraju jest, żeby w Polsce nie dochodziło do łamania podstawowych praw człowieka.
Jeśli chodzi o sędziów właśnie, cały czas Stowarzyszenie Sędziów Justicja w oczach niektórych polityków, ale także prawników, jak na przykład mecenasa Lewandowskiego, obrońcy Zbigniewa Ziobry, jawi się jako stowarzyszenie upolitycznione i ten argument, w cudzysłowie oczywiście, wykorzystywany jest także na salach, w salach sądowych w czasie posiedzeń. Był wniosek o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz, która rozpatruje kwestię ewentualnego tymczasowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Ten wniosek nie został uwzględniony. Jak pan sędzia odczytuje te argumenty mecenasa Lewandowskiego, który mówi, że w statucie stowarzyszenia nawet są zapisy, które wręcz zdaniem mecenasa nakazywały sędzi Prokopowicz nieprzychylnie patrzeć na postać Zbigniewa Ziobry, na jego całokształt też pracy.
To jest daleko posunięta manipulacja. Stowarzyszenie Justicja nigdy nie wydawało jakichkolwiek sugestii, w jaki sposób sędziowie mają w indywidualnych sprawach, które prowadzą, orzekać. My bardzo serio traktujemy niezależność władzy sądowniczej i zasady rządów prawa. I właśnie dlatego w ostatnich latach, w czasach, kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, dochodziło do tego, że naszemu stowarzyszeniu zarzucano różne rzeczy z tego powodu, że tych zasad twardo broniliśmy. Broniliśmy sędziów na przykład odsuwanych od orzekania z powodów politycznych. I trochę to jest taka taktyka obrzucenia całej organizacji i wszystkich sędziów należących do justycji takimi zarzutami, żeby potem właśnie w związku z tym, że sędziowie bronią określonych zasad, zarzucać im, że wypowiadają się w tematach politycznych. Proszę wszystkich słuchaczy, żeby sobie wyobrazili sytuację, w której lekarze po przyjęciu przez Sejm ustawy, że każdy ma palić 30 papierosów dziennie, przyjęliby stanowisko, że oczywiście jest to sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej. Ale wówczas być może politycy również by powiedzieli, że to jest mieszanie się w politykę. Otóż bronienie takich podstawowych zasad nie jest żadnym mieszaniem się w politykę, a sędziowie należący do justicji nigdy nie byli związani jakimikolwiek instrukcjami dotyczącymi prowadzenia przez nich indywidualnych spraw. A co więcej, jeżeli ktoś ma sprawę przed sędzią należącym do naszego stowarzyszenia, może być pewien, że taka osoba niezależność od polityki będzie traktowała bardzo serio, bo właśnie członkostwo w justicji jest tego najlepszym dowodem.
Według pana najbliższe posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry już będzie przebiegało tak, że będzie można się zająć merytorycznie wnioskiem czy prokuratury, czy jednak w rękach pełnomocników Zbigniewa Ziobry są jeszcze jakieś proceduralne kruczki, które mogą wykorzystać? Bo najpierw było oczywiście wniosek o poszerzenie materiału dowodowego, potem o wyłączenie sędzi. Czy jeszcze możemy się czegoś spodziewać?
Oczywiście trudno mi sobie wyobrazić wszystkie możliwe opcje, ale wydaje się, że od strony proceduralnej kwestia tego, kto ją prowadzi, jest rozstrzygnięta, na ile mi to wiadomo z mediów, bo oczywiście też tylko taką wiedzę mam. I myślę, że tutaj również sąd cały czas jednak będzie miał na uwadze, że jest to sprawa należąca do spraw tak zwanych pilnych.
Tak. Panie sędzio, zapytam o plan na reformę Krajowej Rady Sądownictwa. Ta ustawa zaprezentowana tuż przed świętami Bożego Narodzenia teraz będzie procedowana w Sejmie. Raczej szykuje się długa batalia, pewnie dużo dyskusji w czasie prac komisji sejmowej. Założenie główne jest takie, że sędziom, środowisku sędziowskiemu zostanie przywrócona kompetencja wyboru właśnie sędziowskiej części KRS, odebrana politykom. To był początek problemu z tak zwanymi neosędziami. Minister Sprawiedliwości mówi, że elementem kompromisu i próbą przekonania strony prezydenckiej jest to, że do właśnie tej części KRS-u będą mogli kandydować wszyscy sędziowie, więc również także ci powołani przez tą wadliwą KRS. Czy według pana to się uda? Czy mimo wszystko możemy mieć duży problem z przekonaniem prezydenta w tej sprawie, bo Karol Nawrocki idzie drogą Andrzeja Dudy, mówi, że problemu neosędziów w ogóle nie ma.
Cóż, jeśli jest tak, jak pan redaktor powiedział, że Karol Nawrocki idzie drogą Andrzeja Dudy, to byłby sygnał o tym, że ta ustawa powinna być przez niego podpisana, ponieważ była skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez Andrzeja Dudę tylko i wyłącznie z powodu tak naprawdę dwóch przepisów, jeżeli mówimy o tym porównaniu z obecną ustawą, czyli przepisu, który odbierał bierne prawo wyborcze osobom powołanym po 2018 roku i drugiego przepisu, który przewidywał, że kończy działalność obecnie działająca upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Mhm. Ani tego przepisu nie ma w obecnej ustawie. Co więcej, minister Żurek deklaruje, że nawet o tym kryterium stażu, które jest wprowadzone i które od razu powiedzmy jest wprowadzone pewnie także po sugestiach Komisji Weneckiej, która wskazywała, że takie kryterium funkcjonuje w wielu krajach europejskich, a więc myślę, że nie powinno być kontrowersyjne. Więc jeżeli porównamy ustawę, która była w Trybunale Konstytucyjnym z tą ustawą, to możemy dojść do wniosku, że nie ma tam tych przepisów, które nie podobały się Andrzejowi Dudzie. A co więcej, cała reszta ustawy jest bardzo podobna do, a wręcz tożsama z ustawą poprzednią, której pozostałych przepisów Andrzej Duda nie kwestionował. A więc to byłby argument za jej podpisaniem, ale tym najważniejszym argumentem jest oczywiście to, że ustawa ta rozwiązuje problem neosędziów na przyszłość, czyli kolejne nominacje, których mógłby dokonywać Karol Nawrocki, będą niekwestionowane. Tak. Mógłby być więc prezydentem, który będzie miał tak silną możliwość dokonywania nominacji, które nie będą wadliwe.
Czyli gdyby miał taką wolę prezydent Nawrocki, to mógłby tutaj przymknąć oko na całą dyskusję o neosędziach, bo oni akurat przy tej reformie, przy tym kształcie reformy KRS-u nie odgrywają aż tak wielkiej roli. Najważniejsze jest po prostu to, że środowisku sędziowskiemu przywracany jest wybór składu KRS-u. Po prostu.
Tak, dokładnie tak jest. Co więcej, myślę, że wyrządziłby też ogromną przysługę wszystkim tym absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy będą wkrótce kończyli swoją aplikację, bo oni również oczywiście przez długi czas obawiają się tego, jakie są skutki tego, że co do nich decyzję podejmowała upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. Choć tutaj podkreślę oczywiście, że żadna ustawa nie przewidywała wobec nich jakichkolwiek ponownych konkursów czy reperkusji, ale tak czy inaczej każdy sędzia w Polsce na pewno wolałby otrzymać nominację od Krajowej Rady Sądownictwa, która zostanie powołana na podstawie ustawy, która w tej chwili znajduje się na drodze legislacyjnej, tak, i która, mam nadzieję, zostanie uchwalona.
Bo wtedy i sędziowie mają pewność co do swojego statusu zawodowego, a obywatel idący do sądu też nie ma wątpliwości, czy wyrok będzie później podważany. Po prostu pewność obrotu prawa byłaby przywrócona.
Tak, i jednocześnie Karol Nawrocki byłby prezydentem, od którego nominacje nie będą skażone jakąkolwiek wadą prawną.
Zobaczymy, czy tak się stanie. Oby. Panie sędzio, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, sędzia Bartłomiej Przymusiński był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, po nich profesor Małgorzata Zachara-Szymańska. Mija rok od zaprzysiężenia Donalda Trumpa.
Autopromocja. Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Masz suche powietrze w domu? Czujesz drobne pyły i kurz, szczególnie zimą? To dobry moment, by zadbać o jakość powietrza, którym oddychasz każdego dnia. W RTV Eura AGD pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt, który poprawi jakość powietrza w Twoim domu. Na przykład oczyszczacz powietrza Sharp z funkcją nawilżania. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1999. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Uwielbiam pracę w schronisku górskim. Niestety często łapie mnie ból kręgosłupa.
Kocham chodzić po górach, ale na szlaku łatwo o ból kolana.
Jaki lek wybrać?
Potrzebuję czegoś precyzyjnego. Dla mnie liczy się jego siła.
Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokal Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne.
Opokal Max trafia w sedno bólu maksymalną dawką. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu babci i dziadka.
No, ładne kwiatki.
Właśnie, właśnie.
Maciek, o ważnych dniach nie zapomnij, bo w Żabce na dzień babci i dziadka bukiet tulipanów 7 sztuk kosztuje 14,99. Żabka, uwolnij swój czas.
Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Samochód po kolizji z innym pojazdem uderzył w grupę ludzi na przejściu dla pieszych. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu wciąż pracuje policja, mówi aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej doszło do zdarzenia z udziałem dwóch pojazdów. Bardzo wstępnie mamy informację, że jeden z tych pojazdów miał nie ustąpić pierwszeństwa drugiemu. Drugi z pojazdów znalazł się na przejściu dla pieszych, gdzie uderzył w grupkę osób. Czynności policjantów są w toku.
Policja nie informuje o liczbie poszkodowanych. Interia pisała o potrąconej kobiecie i dziecku. Inne media podają, że poszkodowanych jest 5 osób. Do powtórki druga tura, czy też cała procedura, rozpocząć się ma od początku. Polska 2050 ma dziś podjąć decyzję w sprawie wyborów na przewodniczącego partii. Pierwszy z tych wariantów wydaje się bardziej prawdopodobny, mówił w TOK FM poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik. Rada Krajowa Polski 2050 dyskutowała już na ten temat w piątek, ale żadnej decyzji nie podjęła.
To jest kwestia chęci jak najszybszego zakończenia procesu wyborczego, czyli może Rada Krajowa zmierzać do przeprowadzenia tylko drugiej tury i dokończenie tego procesu w ten sposób, dlatego że wszystkie inne rozwiązania wymagają tego, aby podejmować dalsze czynności i to będzie wydłużone w czasie.
W drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050 brały udział Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska. Głosowanie zostało jednak anulowane ze względu na problemy techniczne. W Lublinie znika jedna z porodówek. Chodzi o oddział przy ulicy Lubartowskiej w centrum miasta. Lekarze i pielęgniarki mówią o likwidacji. Dyrektor szpitala odpowiada, że to nie jest likwidacja, a połączenie z porodówką w innej lokalizacji. Kilka lat temu doszło w Lublinie do połączenia kilku szpitali. Dziś formalnie jest to jeden szpital, który ma kilka lokalizacji, a w ramach tego dwie porodówki. Przy Lubartowskiej rodzi się rocznie 500 dzieci, przy Kraśnickiej nieco ponad 1000. Dyrektor Piotr Matej uznał, że w ramach reorganizacji pozostanie tylko jeden oddział dla ciężarnych.
Tutaj nie możemy mówić o likwidacji, tylko o połączeniu w ramach jednego szpitala dwóch jednoimiennych oddziałów.
Ma być efektywniej, ale przede wszystkim taniej. Porodówka przy Lubartowskiej ma zniknąć od maja. Szpital, w ramach którego to wszystko się dzieje, ma już ponad 700 milionów złotych długu. A problemy z oddziałami są w wielu regionach Polski. Spadająca liczba urodzeń wymusza zmiany w opiece okołoporodowej także na Śląsku. W ubiegłym roku szpital miejski w Żorach zamknął porodówkę, a Siemianowice Śląskie rozpoczęły proces jej wygaszania i przekształcania. Minus 25 stopni robi wrażenie. Taka temperatura ma być w nocy, ale tylko na obszarach podgórskich Podkarpacia. Na północnym wschodzie kraju i miejscami w rejonach podgórskich Karpat nie lepiej, do minus 19. Minus 12 natomiast będzie w centrum i minus 2 stopnie na południowym zachodzie. Noc będzie w przewadze kraju bezchmurna.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego jest teraz profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, ekspertka Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka podcastu Wolna Amerykanka. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pani profesor, podsumujemy rok prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo dokładnie jutro minie rok od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na jego drugą prezydencką kadencję, ale najpierw o sprawie najbardziej bieżącej i gorącej, choć to zresztą też będzie swego rodzaju podsumowanie polityki Trumpa, czyli oczywiście o zaostrzającej się retoryce Trumpa w sprawie Grenlandii. Donald Trump w liście do premiera Norwegii stwierdził, że skoro nie dostał Nagrody Nobla od Norwegii właśnie, chociaż to komitet przyznaje noblowski, a nie sam rząd Norwegii, stwierdził więc, że nie jest zobowiązany do myślenia o pokoju i przypomina, że Grenlandia musi być amerykańska. Faktycznie będzie?
Tego nie wie nawet Donald Trump, natomiast my już widzieliśmy taką strategię negocjacyjną, albo może taktykę realizowaną przez administrację amerykańską i ona nie zawsze przynosiła skutek, dlatego że widzieliśmy już zapowiedzi ogromnie śmiałych planów Donalda Trumpa i niektóre z nich się zrealizowały. I wydaje się, że akcja w Wenezueli, to znaczy uprowadzenie, pojmanie Nicolasa Maduro, postawienie go przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, co było niewątpliwym sukcesem militarnym, sukcesem służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, i na tym poziomie dało Donaldowi Trumpowi jakiś pretekst do tego, żeby twierdzić, że on wywiązuje się z zapowiedzi, że to, co sobie postanowi, to zostanie zrealizowane, że to jest, to był taki moment, czyli te kilka dni z początku tego roku, które dały impuls do tego, żeby no, posuwać się szybkim krokiem coraz dalej, coraz śmielej. Więc tutaj jest ucieczka do przodu, po Grenlandię. Czy Trump ją dostanie? No nie będzie to takie proste jak w Ameryce Łacińskiej.
Właśnie, w niedzielę zwołano pilną Naradę Ambasadorów Unijnych. Z amerykańskim prezydentem telefonicznie dzisiaj rozmawiał sekretarz generalny NATO. W czwartek z kolei nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Europejscy liderzy liczą też na rozmowę z Trumpem przy okazji szczytu w Davos, który się właśnie rozpoczyna. Ale Donald Trump, właśnie pytanie do pani profesor, czy będzie chciał rozmawiać w kuluarach szczytu o Grenlandii, bo kilka minut temu agencje doniosły, że Trump stwierdził, tu cytat, Europa powinna skupić się na wojnie z Rosją i Ukrainą, ponieważ szczerze mówiąc widać, do czego to wszystko doprowadziło, powiedział w rozmowie z NBC News. Jak dodał, sytuacja w Ukrainie, a nie Grenlandia, powinna być przedmiotem zainteresowania Europy. Czyli zajmijcie się Ukrainą, a ja zajmę się Grenlandią, może tak powiedzieć w Davos.
No tak, ale przecież my słyszeliśmy deklaracje prezydenta Trumpa dotyczące tego, jak ogromny wpływ jego prezydentura i jego wola zaprowadzenia pokoju będzie miała dla Europy i dla Ukrainy i jak to ten pokój zostanie ustanowiony w ciągu 24 godzin. Więc no, słyszymy różne rzeczy z ust prezydenta amerykańskiego. Pytanie, czy on będzie chciał rozmawiać. Donald Trump rzadko ma taki zwyczaj, żeby prowadzić rozmowę, to znaczy wymieniać się komunikatami czy informacjami w takiej atmosferze otwartości. On raczej przedstawia swoje warunki i wydaje się, że takie jest nastawienie administracji amerykańskiej i to, co będziemy słyszeć w najbliższych tygodniach, to są te powtarzane argumenty, powtarzane właściwie od początku kadencji, bo sprawa Grenlandii notuje właśnie wielki powrót na taką pierwszą scenę stosunków międzynarodowych i będziemy słyszeć, że to jest no, główny interes zapewniający bezpieczeństwo państw NATO i że tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, ale jednak to Stany Zjednoczone jako siła napędowa NATO mają prawo do tego, żeby przejąć zwyczajnie Grenlandię.
A hasło tegorocznego szczytu w Davos, duch dialogu, no brzmi jak żart, jeśli chodzi o postawę Trumpa. No bo pytanie jest takie, pani profesor, czy jakieś próby dyplomatycznego rozwiązania tej sprawy ze strony Europy odniosą jakkolwiek pozytywny skutek? Czy próba wspólnych ćwiczeń, większej obecności wojsk amerykańskich właśnie na tej wyspie? No, wydaje się, że nie chcę być tutaj nieprzyjemny wobec Donalda Trumpa, ale pewnie nas nie słucha, więc sobie pozwolę. No, zachowuje się jak takie rozwydrzone dziecko, które mówi, że jeżeli nie dostanie tej zabawki, to wspólna zabawa tą zabawką z kimś innym go kompletnie nie zadowoli. On po prostu chce mieć tę Grenlandię, więc pytanie, co może zrobić Europa, żeby przekonać Trumpa do innego rozwiązania niż przejęcie tej wyspy?
No, jedyne, co może zrobić Europa, to postawić na solidarność. I to jest taka europejska tradycja, bo ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nigdy nie był sojuszem takim ogromnie harmonijnym, a dla samej Europy no, trudne sytuacje, takie momenty historyczne, które no, były momentami napięć, burz i naporów, one stanowiły takie momenty przełomowe, które prowadziły do przemiany. Pytanie, czy to nie jest kolejny moment przełomowy, bo jednak, jeżeli za przykład bierzemy sagę ukraińską, to administracja amerykańska Donalda Trumpa była już kilkukrotnie na granicy wycofania się w ogóle z jakiegokolwiek zaangażowania i tam samoloty z pomocą startujące były właściwie odwoływane z pasów startowych ze względu na telefony napływające z Białego Domu, co nie jest praktyką utrwaloną, nieprawdaż? Ale tutaj akurat państwa europejskie wykazały solidarność i ciągle no ta sytuacja jest niejednoznaczna, ale ciągle gdzieś tam za kulisami ten proces się toczy.
I tak, no właśnie. No
to jest... Tak, to jest jak, tak, to jest jakiś, jakaś możliwość ruchu, natomiast no to jest jednak tak, że Stany Zjednoczone są, no one wiedzą, że Europa Ameryki potrzebuje w wielu kwestiach.
Tak, ale też słychać coraz dobitniej, coraz większy też opór amerykańskich polityków i to także republikanów, którzy w sprawie Grenlandii wypowiadają się w sposób przeciwstawny wobec zakusów Donalda Trumpa, ale też przypominają, jak szef Senackiej Komisji do Spraw Sił Zbrojnych, Roger Wicker, który mówi w sprawie Ukrainy, że Putin zawsze był agentem KGB, jest największym złodziejem w historii świata i ufanie w jego pokojowe zamiary to jest naiwność. Myśli pani, trochę wybiegając w przyszłość, że te połówkowe, tak zwane połówkowe wybory, które będą w listopadzie do Kongresu, przy których republikanie mogą stracić większość w Kongresie, niekoniecznie, no ale sondaże są takie, że obie wersje wydarzeń są prawdopodobne, sprawią, że Trump niektóre sprawy będzie próbować przed tymi wyborami załatwić, czy z drugiej strony niektórzy republikanie będą próbowali go w tych zamiarach blokować, czy będą w stanie?
Niektórzy republikanie owszem będą próbowali go blokować, natomiast nie wydaje się, żeby mieli w tej chwili taką siłę przebicia, która Donalda Trumpa zatrzyma w tym jego marszu. Obawiam się, że ta sprawa Grenlandii wybrzmiała teraz tak mocno, bo to ma właśnie być prezent dla tych, którzy wątpią w siłę tego hasła Let's make America great again, bo Donald Trump i w jakiś sposób chcę zademonstrować Amerykanom, że no spójrzcie, pierwszy raz w ogóle jestem tym jedynym prezydentem, który podarowuje wam rozszerzenie tego terytorium Stanów Zjednoczonych, czyli dosłownie ta Ameryka staje się większa, obszerniejsza i zdołałem to zrobić, bo wracam do tych wątków pańskiej wypowiedzi, bo tutaj zdaje się, że nie chodzi o amerykańskie bazy, o interesy strategiczne, o obecność amerykańskich wojsk, bo ta baza już tam jest. Mhm. Duńczycy mówią, zapraszamy, chcecie rozszerzyć amerykańską obecność, my będziemy niezwykle zadowoleni. Chcecie amerykańskich inwestycji, my również ich chcemy. Tutaj jest taka postawa, która wynika z jednej strony z zależności Danii od Stanów Zjednoczonych, ale również z racjonalności tej współpracy i amerykańskiej obecności tam. Więc tam jest postawa otwartości. A Donald Trump mówi, nie, ja tutaj chcę przyłączać.
Mm-hmm. No i właśnie też zapowiada nałożenie ceł na towary z 8 państw, które wsparły Grenlandię ostatnio. To też jest kuriozum, że sojusznicze ćwiczenia w ramach NATO wywołały taką złość Donalda Trumpa. No i pytanie, czy Donald Trump nie chce pamiętać, czy może nie pamięta, że Unia Europejska to Unia celna, więc jak nałoży cła na 8 państw członkowskich, to nałoży na całą Unię, także na swojego poważnego sojusznika, jak nas przynajmniej tak nazywa, czyli Polskę.
No pytanie, czy Donald Trump bawi się w takie niuanse instytucjonalne i doczytuje traktaty międzynarodowe i ma świadomość, jakie konsekwencje te postanowienia zawarte kiedykolwiek wcześniej mają dla stanu rzeczywistego. I nie wydaje się na podstawie tego, co się wydarzyło, bo jednak tutaj no, takie traktowanie prawa międzynarodowego, w tym jego zupełnie podstawowych przepisów, nonszalanckie, dość powiedzieć, no i rewizja porządku międzynarodowego. To dlatego, że te groźby, o których teraz mowa, to jest podważanie zasady suwerenności państw. To jest podstawowa zasada.
I też wiele kontrowersji już wywołuje, to już przy innym temacie, przy innym regionie świata, Rada Pokoju, którą powołuje Trump, do której zaprasza między innymi Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, ale już chociażby agencja AFP mówi, że ten dokument podważa kompetencje ONZ-u chociażby. Więc tutaj otwiera się kolejne pole wielu problemów na linii Stany Zjednoczone, inne państwa.
Tak, dlatego, że administracja Trumpa stosuje też taką taktykę, która polega na utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych i składaniu tych ofert nie sojusznikom, nie grupom państw, nie konglomeratom, tylko dążeniu do tego, żeby no, rządzić według starej zasady, rządzić poprzez dzielenie. I tutaj w stosunku do jednych państw Stany Zjednoczone no, proponują jakieś zachęty i oczekują też wzajemności w momencie, kiedy pojawiają się takie problemy, takie kwestie, które przepojone są napięciem. No, a innych amerykańska administracja po prostu no, ruga i twierdzi, że w ogóle Unia Europejska czy kontynent europejski to jest no, to jest taki kontynent w stanie rozkładu, no i pogrąża się on w dekadencji.
Czyli można pani profesor... Tak, proszę. Mhm.
Nie, czy tak jest? No oczywiście Donald Trump ma prawo do swojej opinii, tylko niezwyczajnym jest, żeby wygłaszać ją publicznie.
Czyli podsumowując ten rok, przynajmniej w relacjach Stany-Europa, można powiedzieć, że ten rok Donalda Trumpa wywołał wiele napięć i bólu głowy u europejskich przywódców. No zobaczymy, jak kolejne miesiące będą przebiegać, ale lekko może nie być. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, autorka podcastu Wolna Amerykanka Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Program realizował Krzysztof Olesiewicz, a wydawał Maciej Stępurski i Tomasz Krzemiński. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Słyszę się z państwem jutro, tuż po informacjach o 7 we wtorkowym poranku. Tok FM. Do usłyszenia.
Reklama.
Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli z rocznika 25. Takich jak Yaris Cross, hybryda piątej generacji z napędem 116 lub 130 koni mechanicznych. Do tego systemy Toyota Safety Sense w standardzie. Bagażnik 397 litrów i opcjonalny napęd AWDi z korzyścią do 17 200 zł. Do tego aż 10 lat gwarancji w programie Toyota Relax. Szczegóły w salonach i na toyota.pl.
Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny.